Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nina Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Confessions of an Economic Hit Manjona Perkinsa to reportaż i pamiętnik polityczno-gospodarczy, który łączy osobiste wspomnienia autora z ostrą krytyką światowego systemu finansowego. Perkins, były konsultant ekonomiczny, opisuje mechanizmy, dzięki którym bogate państwa i wielkie korporacje miały wpływać na decyzje krajów rozwijających się. Książka nie jest klasycznym studium akademickim, lecz osobistym oskarżeniem wobec układu interesów, który autor nazywa korporatokracją. Jej celem jest pokazanie, jak kredyty, prognozy gospodarcze i projekty infrastrukturalne mogą stać się narzędziem zależności politycznej. Publikacja zdobyła duży rozgłos, bo prostym językiem tłumaczy skomplikowane relacje między pomocą rozwojową, długiem i globalną dominacją. Jednocześnie od początku budziła spory, ponieważ część opisów trudno niezależnie zweryfikować. Mimo to książka stała się ważnym punktem odniesienia w dyskusji o neokolonializmie, etyce biznesu i kosztach globalizacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, jak Perkins opisuje mechanizm zadłużania krajów rozwijających się, centralnym wątkiem książki jest mechanizm, w którym duże pożyczki i ambitne projekty infrastrukturalne nie służą przede wszystkim lokalnemu rozwojowi, lecz budowaniu zależności. Perkins twierdzi, że jako ekonomiczny specjalista miał przekonywać przywódców do przyjmowania finansowania na elektrownie, porty, autostrady czy sieci energetyczne, których koszty były zbyt wysokie dla biedniejszych państw. Z pozoru wyglądało to jak pomoc i modernizacja, ale w praktyce miało prowadzić do długów niemożliwych do spłacenia. Wtedy kraj stawał się podatny na presję polityczną i gospodarczą. W tej logice dług nie jest tylko problemem księgowym, lecz narzędziem wpływu. Książka pokazuje, że kluczowe znaczenie ma nie sam kredyt, ale warunki, prognozy wzrostu i powiązanie finansowania z interesami zagranicznych firm. Dzięki temu czytelnik widzi, jak ekonomia może działać jak miękka forma przymusu. Po drugie, korporatokracja jako układ firm, rządów i instytucji finansowych. Jednym z najbardziej znanych pojęć w książce jest korporatokracja, czyli system, w którym interesy wielkich korporacji, instytucji finansowych i części aparatu państwowego wzajemnie się wzmacniają. Perkins przedstawia ten układ jako strukturę, w której oficjalne hasła rozwoju, stabilizacji i modernizacji zasłaniają realny przepływ zysków do centrów władzy. W takim modelu decyzje gospodarcze nie są neutralne, bo pełnią tych, którzy kontrolują kapitał, kontrakty i dostęp do zasobów. Książka nie opisuje świata jako prostego spisku jednej grupy ludzi, lecz jako sieć interesów, w której cele polityczne i biznesowe nakładają się na siebie. To ważne, bo tłumaczy, dlaczego pewne projekty są forsowane mimo ryzyka dla lokalnych społeczeństw. Perkins sugeruje, że korporatokracja działa skutecznie właśnie dlatego, że korzysta z języka rozwoju, a nie otwartej przemocy. Czytelnik otrzymuje więc krytykę systemu, w którym formalna pomoc może maskować nierówność władzy. Po trzecie, rola ekonomicznego hitmana jako narzędzia nacisku bez wojny otwartej. Tytułowy ekonomiczny hitman to według autora specjalista, który ma osiągać cele imperium bez użycia armii. Jego zadaniem jest wpływanie na liderów państw, by akceptowali rozwiązania korzystne dla interesów zewnętrznych, ale przedstawiane jako niezbędne dla rozwoju. Perkins opisuje ten proces jako połączenie analizy, perswazji i manipulacji, gdzie liczy się nie tylko ekonomia, lecz także psychologia i reputacja. Taki agent ma budować wiarygodne scenariusze wzrostu, które uzasadniają wielkie inwestycje oraz zwiększają zadłużenie kraju. Jeśli to nie wystarcza, książka sugeruje istnienie dalszych poziomów nacisku, od nacisków politycznych po działania bardziej brutalne. Najważniejsze jest jednak przesunięcie uwagi z wojny militarnej na wojnę finansową. Perkins pokazuje, że współczesna dominacja może działać cicho poprzez kontrakty, konsulting i liczby w raportach. To nadaje książce wymiar ostrzeżenia, bo pokazuje, jak technokratyczny język może zostać użyty do ukrycia nierównych relacji siły. Po czwarte, moralny rachunek autora i problem wiarygodności świadectwa. Książka jest nie tylko oskarżeniem systemu, ale też próbą rozliczenia własnej przeszłości. Perkins przedstawia siebie jako osobę, która uczestniczyła w mechanizmach dominacji, a później uznała je za moralnie nie do obrony. Dzięki temu narracja nabiera tonu spowiedzi, a nie wyłącznie publicystycznego ataku. Taki zabieg wzmacnia emocjonalny ciężar tekstu, bo autor nie stoi całkowicie z zewnątrz, lecz przyznaje się do współdziału. Jednocześnie właśnie ten aspekt rodzi największe spory. Krytycy podważają część szczegółów, wskazują na ograniczoną dokumentację i kwestionują skalę opisywanych działań. Dlatego książkę warto czytać nie jako bezdyskusyjny zapis faktów, lecz jako świadectwo określonego doświadczenia i interpretacji. Jej siła leży w zdolności stawiania pytań o granice etyki w konsultingu, finansach i polityce zagranicznej. Nawet jeśli nie każdy element relacji jest przyjmowany bez zastrzeżeń, sam problem odpowiedzialności jednostki w dużym systemie pozostaje jednym z najmocniejszych wątków utworu. Na koniec, dlaczego książka stała się ważnym głosem w debacie o globalizacji? Sukces książki wynika z tego, że łączy przystępną formę z bardzo poważnym tematem. Perkins pisze jak ktoś, kto zna wnętrze opisywanego świata, dlatego nawet złożone procesy finansowe stają się dla czytelnika zrozumiałe. To sprawiło, że książka trafiła nie tylko do osób zainteresowanych ekonomią, ale też do czytelników szukających wyjaśnienia nierówności między północą a południem. Jej wpływ polega na tym, że zmusza do krytycznego spojrzenia na pojęcia zwykle kojarzone pozytywnie, takie jak rozwój, pomoc czy inwestycja. W porównaniu z wieloma książkami o globalizacji wyrównują wyraźnie osobisty ton i połączenie analizy systemu z oskarżeniem moralnym. To nie jest chłodny podręcznik, lecz tekst, który ma wywołać niepokój i debatę. Dzięki temu pozostaje ważny jako punkt wyjścia do rozmowy o tym, kto naprawdę zyskuje na globalnym przepływie kapitału i jakie koszty ponoszą społeczeństwa słabszych państw. Podsumowując, po tę książkę powinni sięgnąć czytelnicy zainteresowani geopolityką, ekonomią międzynarodową, historią globalizacji oraz etyką życia publicznego. Najwięcej zyskają osoby, które chcą zrozumieć, jak pożyczki, projekty rozwojowe i instytucje finansowe mogą wpływać na decyzje państw, a także ci, którzy szukają krytycznego spojrzenia na relacje między bogatymi i biedniejszymi krajami. Warto ją czytać również jako świadectwo epoki, w której język rozwoju coraz częściej łączy się z pytaniami o władzę, zasoby i zależność. Na tle podobnych książek wyróżnia ją forma. To nie jest wyłącznie publicystyka ani czysta analiza, lecz osobista relacja byłego insidera, który opisuje system od środka i zarazem próbuje się z niego moralnie wycofać. Daje to książce siłę oddziaływania, nawet jeśli część twierdzeń budzi spory. Jej wartość polega więc nie tylko na tezie, ale też na tym, że zmusza do krytycznego myślenia o tym, jak działa współczesna potęga gospodarcza. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.